Słuchajcie, to zaczynamy kolejną lekcję autora i adresatów pierwszego listu Piotra. Mamy dwa rozdziały przestudiowane, rozważone. Co pamiętacie z tego, co mieliśmy w tamtym tygodniu rozważane? Co możemy powiedzieć o Piotrze, o adresatach?
Piotr apostoł Jezusa Chrystusa.
Tak.
Został osobiście powołany przez Jezusa.
Tak, co jeszcze?
Napomina, zachęca z łagodnością. I bardzo zależy mu.
I naucza.
Co?
Naucza.
Naucza, tak?
Z pism, tak.
A o adresatach co możemy powiedzieć?
To są wierzący, odkupieni.
Tak.
Którym głoszona była Ewangelia, w której wierzyli. Przechodzą doświadczenia i chodzi. I cierpień ze względu na pogodę. I nie rozumieją do końca, jak to jest. Skąd te doświadczenia są?
Potrzebują wzrostu duchowego i mądrości.
Wykupieni zostali z grzechów krwią Jezusa Chrystusa. Oczyścili swoje dusze przez dzięki posłuszeństwu w prawdzie, przez ducha. Potrzebują wzrostu. Zakosztowali, że Pan jest dobry. Nie byli ludem, stali się ludem.
Są pielgrzymami na tej ziemi.
Są pielgrzymami na tej ziemi.
Wierzą w Jezusa, choć go teraz nie widzą.
Są pomawiani o łamanie prawa, czyli o przestępstwa. Są ludźmi wolnymi jako słudzy Boga. Znoszą cierpienia z powodu wiary. Kogo mają za przykład?
Jezusa Chrystusa.
Jezusa Chrystusa mają za przykład. Bo On też cierpiał z powodu sprawiedliwości. To drugi rozdział. Mamy, zauważcie, cierpienia Jezusa i w pierwszym, i w drugim, w każdym rozdziale. Dobrze, więc teraz możemy do trzeciego przejść? To przeczytajmy sobie trzeci rozdział i będziemy wynotowywać z niego to, co tam jest.
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
Podobnie żony bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przeozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb, ani się nie lękajcie. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówię o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem, którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowane przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie zwierzchności i mocy.
Dobrze. No to co? Zaczynamy. Co tu jest to wierzące?
Są wśród nich żony, które mają mężów niewierzących.
Są wierzące niewiasty, które mają mężów, którzy nie są posłuszni Słowu. Nie wierzą Słowu.
A skoro tam już Darek to Słowo może? Nie wierzą, czy nie są posłuszni?
Tak.
W Warszawce wcześniej było, że nie są posłuszni, a tu nie wierzą.
Tak, ale to chodzi o nieposłuszeństwo w sensie niewiary. Chodzi o tych, którzy nie są posłuszni Słowu, bo nie wierzą temu Słowu. Czyli to są ludzie nieodrodzeni. Mhm. Wszystkie miejsca, w których to Słowo jest zastosowane, dotyczy niewierzących. Mhm. To sobie później jeszcze omówimy. Przy okazji tamtych prześladowań ja jeszcze poruszę ten temat.
Dobra.
Czyli wierzące niewiasty mają niewierzących mężów, czyli którzy nie są posłuszni Słowu. Czyli są małżeństwa, w których tylko jedna strona, żona, jest osobą posłuszną Bogu, wierzącą. Dalej, co mamy? O jakich jeszcze małżeństwach mówi Piotr? O wszystkich mówi?
Nie.
Nie mówi o wszystkich. Mówi tylko o tych, w których kobieta jest wierząca i mówi tylko o tych, w których oboje są wierzący. Więc są małżeństwa. Piotr porusza temat małżeństw, w których oboje małżonkowie są wierzący. Co dalej wiemy o wierzących?
Są też dalej zalecenia do wszystkich wierzących.
Ale zalecenia to co innego, a informacje o nich to co innego.
Dziewiąte.
Jeżeli z zaleceń można coś o nich wywnioskować, to okej.
Dziewiąte jest, że są powołani do odziedziczenia błogosławieństwa.
Tak, bardzo dobrze. Zostali powołani, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Dalej coś mamy?
Są naśladowcami dobra? Czy 13?
A tu jest stwierdzenie, że są naśladowcami dobra? Czy
jeśli będziecie.
Takie właśnie warunek.
Nie, to nie chodzi o to, że oni nie są naśladowcami dobra, tylko ten tekst akurat
nie
tutaj.
Mówi o tym.
No, ciężko by było tutaj to znaleźć.
Cierpią
to są bardziej polecenia. O, to prawda. Cierpią. Spotykają ich groźby, może najpierw. Spotykają ich groźby. Nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie.
Jeszcze w szóstym, że te wierzące żony są zagrożone zastraszeniem przez sąd, że mogą być zastraszane przez sąd.
W którym?
W szóstym. Czy nie?
Nie no, można tak napisać. Dokładnie.
Jeżeli ktoś z tą córkami Sary.
Pasuje, no właśnie, w jaki sposób córkami Sary? To ja bym musiała mieć lat. Chodzi o, chodzi o przenośnię, tak? Mhm. Więc to jak gdyby tutaj nie jest informacja o wierzących, bo to jest przenośnia.
Porównanie.
Tak, porównanie pewne do postawy Sary, czyli córkami w sensie postawy pewnej, tak? Tak jak dzieci Abrahama mogą być przez, tak? Ciało, linię, a mogą być dzieci Abrahama przez wiarę. Tak? Tu mówimy o innym w ogóle, o innych koligacjach, tak? Samo tutaj. Nie chodzi o dosłownie córki Sary, tylko o postawę. Ale to, co mówi Iwonka, że są zastraszane, jak najbardziej można dopisać. W 14 są straszeni. Żyją sprawiedliwie, ale są zastraszeni.
W tym wszystkim są błogosławieni, tak? Ten sam werset mówi o tym.
W 16 mówią o nich jak o złoczyńcach.
Tak. Więc to, co było już w drugim rozdziale, zauważyliśmy, że są pomawiani o przestępstwa, o to, że są przestępcami.
Chociaż dobrze postępują.
Chociaż dobrze postępują, dokładnie.
Czy w 15, że domaga się od nich uzasadnienia ich nadziei?
Nie, że mają być gotowi.
Oni mają być gotowi do tego, jeśli ktoś będzie się domagał. To jest kilka jest poleceń, to jest do omówienia, dlatego że tutaj lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i zawsze bądźcie gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej wiary z łagodnością i bojaźnią. Ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw uświęcać Pana Boga w sercach. A co to znaczy uświęcać Pana Boga w sercach? To też jak gdyby trzeba z kontekstu zobaczyć. Czyli spotykają ich groźby, są zastraszani z powodu sprawiedliwości, tak? Zastraszani są, nie podoba się to ludziom, tak? Czyli są zniesławiani jako złoczyńcy, 16 werset mówi. Oni zniesławiają dobre postępowanie, mówiąc, że to są złoczyńcy. To też jak gdyby jest bardzo istotne. To wynika z niewiedzy tych ludzi, którzy to robią. Oni nie wiedzą, nie rozumieją, zastraszają, a potem, kiedy zrozumieją, to powinno być im wstyd, a nie powiedzieć, a widzisz, mówiłem, że to jest to, tak? Tylko, że tutaj jak gdyby oni są zastraszani i są posądzani o rzeczy, których nie robią. Są zniesławiani, oczerniani. I co jeszcze, słuchajcie, mamy?
W 17 jest takie stwierdzenie adresata. Lepiej bowiem jest... Lepiej bowiem, jeśli jest taka wola Boża, cierpi czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Czynią dobrze. Adresaci.
No, czy można z tego wersetu, z tego zdania wyciągnąć wniosek, że oni czynią dobrze? No, to jest podsumowanie tutaj wywodu wcześniejszego, tak? To bardziej jest wytłumaczenie, podsumowanie Piotra pewnego wywodu, który mówi, że można cierpieć z powodu niewłaściwego postępowania, ale jeśli się dobrze postępuje i z tego powodu się cierpi, to lepiej jest cierpieć dla sprawiedliwości niż dla niesprawiedliwości. I dalej argumentuje, bo i Chrystus tak samo, tak? Także lepiej jest cierpieć dla sprawiedliwości, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.
Są zbawieni przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 21.
Tak. No, to co tutaj jest napisane w tym zdaniu? Jaki wniosek o nich?
Wierzą.
No, ale co tutaj jest? No dobrze, no przeczytajcie mi 21. No, jest mowa o chrzcie. No i co tutaj jest o chrzcie? Można z tego jakiś wniosek o nich wyciągnąć, czy nie?
No, mają czyste sumienie?
Mają czyste sumienie.
Zostali zanurzeni?
Tak.
Zostali zanurzeni. Zostali zanurzeni. Dlatego, że zauważcie, tu to zdanie powinno tak brzmieć. Teraz też, teraz chrzest, będąc tego odbiciem, co wcześniej, zbawia nas przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo reszta to jest wtrącenie, wytłumaczenie, czym chrzest nie jest, a czym jest. Chrzest nie zbawia jako taki. Chrzci się ten, kto już został zbawiony. Natomiast ta cała historia pokazuje pewną rzecz o chrzcie i to będziemy sobie studiować oddzielnie. Bo błędem jest twierdzić, że ktoś jest zbawiony poprzez zanurzenie w wodzie. Wtedy mamy sakrament. Tak? Jeżeli kogoś chrzest czyni bratem czy siostrą, czy dzieckiem Bożym, to mamy problem. Bo już nie wiara, a chrzest. I wtedy nie mamy aktu posłuszeństwa, wtedy mamy ratowanie się poprzez chrzest. Ale jeśli ktoś uwierzył i dał się zanurzyć, to on okazał posłuszeństwo, który został wcześniej uratowany. Więc będziemy sobie ten fragment oddzielnie omawiać w ogóle. I to nie dziś. Czyli zostali oni zanurzeni w wodzie, czyli ochrzczeni. Czy coś chcielibyście tutaj dodać, coś przeoczyliśmy? Dziękuję tutaj też Iwonce za spostrzeżenia. Coś jeszcze widać? No dobra, to co? Czytamy dalej? Mhm. Co dalej? Czytamy 4 rozdział.
Możesz przeczytać.
Bardzo proszę.
Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się w tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich porządliwości, lecz dla woli Boga. Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, porządliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Dlatego dziwię się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego bowiem i umarłym głoszono Ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania. Jako dobrzy szafarze, jednorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jaki człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzieś się znajdzie bezbożny i grzesznik. Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu, jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc.
No, dobrze, to zaczynamy.
Za adresatów cierpią Chrystus.
No tak, że za autora.
I za, tak, za wszystkich. Mhm.
Co dalej?
W minionym okresie spełniali zechcianki Boga. Aha.
Czyli przed nawróceniem oddawali się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, bijatykom, bałwochwalstwu. Żyli po?
Pogańsku.
Po pogańsku.
Budzają podziw, że nie żyją tak, jak żyli kiedyś.
Mhm. Źle o nich mówią.
Z tego powodu źle o nich mówią ich byli towarzysze. Z tego fragmentu też widać, że może chodzić nie tylko o Żydów, ale również o nieżydów. Dlatego, że to przede wszystkim nie Żydzi żyli po pogańsku, a nie Żydzi. Chociaż owszem, byli pewnie Żydzi. Jak czytamy historię Izraela, to wielu z Żydów żyło po pogańsku, w hulankach, tak, jak czytamy tam proroków. Natomiast też trzeba uczciwie przyznać, że wtedy, kiedy była głoszona Ewangelia, wielu Żydów starało się żyć religijnie. Może nie tyle zgodnie z wolą Bożą, ale starali się żyć też i religijnie. Chodzili do synagogi. Tam przede wszystkim była głoszona Ewangelia, po pierwsze, w pierwszej kolejności, bo musimy popatrzeć tutaj na to, co się dzieje przez pryzmat dziejów apostolskich.
Chociaż tutaj w trzecim wersecie ci oddawali się bałwochwalstwu.
No więc dlatego mówię, że tutaj ten fragment pokazuje, że adresatami nie są sami Żydzi. Chociaż nie można wykluczyć, że Żydzi byli tacy, którzy oddawali się pogaństwu, żyli po pogańsku. Tego nie można wykluczyć, ale też nie można powiedzieć, że adresatami są sami Żydzi i wszyscy żyli po pogańsku, albo większość z nich żyła po pogańsku, bo też tak nie wynika z dziejów apostolskich, bo pierwszą księgą, która weryfikuje to, co my tutaj chcemy zobaczyć, to są dzieje apostolskie. I nie tyle ona uczy nas, nie wiem, jakichś doktryn, tak? To jest księga historyczna, ale z niej się wielu rzeczy dowiadujemy, które potwierdzają doktryny, które mamy wszędzie indziej. Chociaż i tam są fragmenty, które jasno wykładają, co jest Ewangelię na przykład, tak? Podstawowe, fundamentalne nauki. Ale co widzimy? Kiedy była głoszona Ewangelia, to w pierwszej kolejności była głoszona Żydom. Była głoszona tam, gdzie się Żydzi spotykali. Wielu z tych Żydów uwierzyło, tak? Mówimy po tym, kiedy Jezus zmartwychwstał. A tam, gdzie Żydzi już nie przyjmowali Ewangelii, wtedy Ewangelia była skierowana do pogan. I poganie się nawracali. I to przede wszystkim oni oddawali się bałwochwalstwu, zanim się nawrócili, co też wspomina pierwszy list do Tesalonicza, pierwszy rozdział. Odwrócili się od bałwanów do Boga żywego i prawdziwego. Więc ten fragment wskazuje pośrednio, że adresatami nie są wyłącznie sami Żydzi, ale wychodźcy, którzy są rozproszeni, to Żydzi, do których, jak czytamy historię dziejów apostolskich, dołączali poganie, którzy się nawracali. I oni tworzyli eklezję. I jedni, i drudzy. Potwierdzają to również listy apostolskie, na przykład list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Rzymian nam to potwierdza, że się dogadać ze sobą nie mogli. Dlaczego? Jedni, i drudzy wierzący, ale inne zwyczaje, inne spojrzenie na pewne rzeczy, niezrozumienie się. strach jedni przed drugimi i powodowało to, że były tarcia między wierzącymi, ale między wierzącymi z Żydów i z pogan. Więc tutaj, kiedy Piotr kieruje słowa swoje, to wiemy, że przede wszystkim kieruje do Żydów, ale wśród nich jest wielu pogan i list jest skierowany do wszystkich, a nie do wybrańców. I to jest bardzo ważne. I ten fragment właśnie z 4 rozdziału pośredni sposób to, na to wskazuje, według mnie.
Jeszcze jakby potwierdzenie tego, co mówiłeś wcześniej, że no i wśród Żydów byli też tacy, którzy niestety żyli bardzo źle, to jest Rzymian, tak, 2 rozdział, gdzie Paweł jakby gani Żydów, tak, że ty uważasz się za przewodnika ślepych i tak dalej, wychowawcę bezrozumnych i tak dalej, ty, który mówisz, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz, ty, który brzydzisz się bożkami, dopuszczasz się świętokradztwa, tak, czyli byli też tacy, którzy wręcz kompletnie zaprzeczali jak gdyby, temu, jaki Żyd powinien być względem Boga. Także sytuacje były bardzo różne, niestety.
Tak, z tym, że też bardzo ważne jest to, co już jak poruszyłeś ten 2 rozdział listu do Rzymian, to też warto tam wziąć ten kontekst pod uwagę i zobaczyć, że tu nie chodziło o takie czyste bałwochwalstwo i życie jak poganie.
Jasne,
absolutnie
tak,
nie.
Jasne,
Żydzi nigdy tak nie żyli. Oni łączyli kult Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? I jednocześnie uprawiali bałwochwalstwo. Bardziej świadomie bądź mniej świadomie, bardziej z premedytacją bądź mniej z premedytacją, czyli tak różnie to bywało, nie można wszystkich generalizować. Ale zarzut bałwochwalstwa i życia po pogańsku przede wszystkim jest skierowany do tych, którzy tak żyli wcześniej. Natomiast nigdzie nam Słowo Boże w Dziejach Apostolskich nie potwierdza, że wierzący byli albo sami z Żydów, albo sami z pogan. Może na samym początku, kiedy Ewangelia nie trafiła do pogan, tak. Ale już potem nie. Więc to jest tak, ja bym to interpretował, ale oczywiście nie wszyscy tak interpretują, ja to tak rozumiem, dlatego że tu ten fragment trudno jest tylko do Żydów zastosować, naprawdę. Miałbym tutaj nieczyste sumienie, gdybym tak was nauczył.
No to zdziwienie nawet, tak, pokazane w 4 wersecie, tak też kieruje trochę w stronę pogan, bo jednak co do zasady, to Żydzi w ogóle nie obcowali z poganami, więc czemu oni mieliby się dziwić, że oni się z nimi nie nurzają w rozpuście i tak dalej, nie?
Oni by się cieszyli,
tak. No właśnie, też to kieruje na tak w stronę.
Więc
pogan.
Przed nawróceniem oddawali się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bałwochwalstwu, żyli po pogańsku. I teraz mamy 4 werset, mówi ich nowe postępowanie i oni sami są oczerniani i bluźnieni przez dawnych współtowarzyszy imprez tych zabaw. Czyli co można powiedzieć? Oni co zrobili? Zerwali z dawnym postępowaniem.
Tak,
zerwali.
Z grzechem. Tak.
Nie zmniejszyli ilość imprez, ale zerwali z nimi. To jest bardzo ważne. I stąd jest ta agresja z drugiej strony, wyśmiewanie.
Dziwią się,
ale też nie podoba im się to. Bo oni zerwali z tym. Skończyli. Gdzie to jest?
10.
Okay.
11.
A wcześniej nic nie widzicie?
Może 7 można by było dodać, że trwają w modlitwie. Oto 8.
Okej, idziemy dalej. Tych żywych i umarłych omówimy sobie może troszkę później.
Mm-hmm.
Tu chodzi w kontekście, popatrzcie może. Czy w tej chwili jesteście w stanie odpowiedzieć, o co chodzi z żywymi, umarłymi w kontekście? O kim tu jest mowa w tym miejscu?
O grzesznikach.
O grzesznikach i? Usprawiedliwionych. Tak?
Martwych duchowo, żywych duchowo.
Więc kontekst wskazuje też, o jaką martwotę i żywość chodzi. Nie chodzi o, nie wiem, zmarłych, tylko martwych duchowo i żywych duchowo. A jedni i drudzy staną przed Bogiem.
Tak jak w objawieniu jest napisane.
Tak.
Że umarli.
Umarli, stanęli na sądzie ostatecznym. Tak, na sądzie przed białym tronem. Umarli, a żywi.
Stanęli.
Tak, także...
jest napisane, że umarli.
Tak, także no... Jeżeli tak widzicie, to wydaje się, że można zapisać tutaj, że umarłym była głoszona Ewangelia, czyli kiedy byli umarli, to głoszona im była Ewangelia. Chociaż są inne interpretacje, ale jak gdyby ja podam je... No, później.
W objawieniu jest napisane, że zobaczyłem umarłych wielkich i małych stojących przed Bogiem i otwartych się.
Bo kontekst wskazuje na to też, bo jest inna interpretacja, że oni po prostu ponieśli śmierć męczeńską. Do tego wcześniej była głoszona Ewangelia, też jest taka interpretacja. Natomiast chciałbym to omówić później, ale ważne, żebyśmy zobaczyli, że oni zmienili swoje postępowanie, bo to jest informacja o adresatach, że byli daleko od Boga, a teraz zmienili swoje postępowanie, są blisko Boga. To jest charakterystyczne. Zmiana postępowania, tak? Całkowita zmiana postępowania. Dobrze, co dalej? 10, tak? Już Kasia tutaj wspomniała. Wzięli różne dary, tak, od Boga, aby nimi usługiwać. Są szafarzami różnorodnej łaski Bożej. Od Boga różne dary, żeby nimi usługiwać. Są szafarzami różnorodnej łaski Bożej.
Przechodzą dość ogień do świata.
Tak. Dziwią się, pali ich ogień prześladowań. Dziwią się temu, są zaskoczeni. Zastanawiają się, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, skoro są posłuszni Bogu. Tak. I dlatego Piotr wcześniej w drugim rozdziale, w 19 wersecie mówi, to jest łaska u Boga. Tak jak wam mówiłem, to słowo podoba się, to jest łaska. Dosłownie oznacza łaska u Boga. Czyli tutaj powinno być to słowo, łaska u Boga. Więc też ich dziwienie się, zaskoczenie temu, wynika z tego, co przeczytaliśmy wcześniej, tutaj 2.2, że potrzebują zrozumienia, potrzebują wzrostu duchowego, żeby zrozumieć też to, że cierpienia nie są skutkiem ich nieposłuszeństwa, a wręcz odwrotnie. One są skutkiem ich posłuszeństwa. Czyli pali ich ogień prześladowań, są tym zaskoczeni, zdziwieni. Dalej.
Są
uczestnikami cierpień Chrystusa, aby później byli uczestnikami chwały.
Cieszyli się i weseli. Tak, są uczestnikami cierpień Chrystusa.
Smucą się chyba też z tego powodu.
Przechodzą próby i prześladowania. Każdy otrzymał dar. Darem, jak każdy otrzymał. Są znieważani z powodu imienia Chrystusa. Daniel pisze 14 werset. Są uczestnikami cierpień Chrystusa wcześniej, 13. Chodzi o to też, żeby zrozumieć, co to znaczy, są uczestnikami cierpień Chrystusa. To nie znaczy, że są biczowani, ubierani w cierniową koronę i krzyżowani, albo że uzupełniają coś, czego Chrystus nie zrobił. Nie w tym sensie. Chodzi o to, że są uczestnikami cierpień Chrystusa w sensie, że idą w Jego ślady, tak jak było wcześniej. Naśladowali Jego stóp, czyli skoro Chrystus cierpiał po pierwsze, drugi rozdział mówi co? Cierpiał z powodu sprawiedliwości od przywódców, przełożonych. Potem cierpiał z powodu tego, że był posłuszny Bogu. Tak? Spotkały go prześladowania. Tak? I oni tak samo. Jeśli są prześladowani, to jeżeli to jest prześladowanie z powodu posłuszeństwa Bogu, to cierpią tak jak Chrystus. Razem tu jest napisane uczestnictwo cierpień Chrystusa. Oni uczestniczą w cierpieniach Chrystusa, czyli w tym samym, jak gdyby z tego samego powodu. Tak? Tutaj chodzi o to, co mówi list o tych powodach. Nie o to, że, bo tam, gdzie apostoł Piotr, zauważcie, mówi, że Jezus umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, tak? To tutaj nie ma porównania, że wy tak samo. Ale przy tej okazji Jezus wykazał się odpowiednią postawą, nie złorzeczył, tak? Nie wyzywał. Zawsze mówił prawdę, tak? Jeżeli wy w ten sposób żyjecie, to w tym zakresie jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Bo też należy tutaj patrzeć na kontekst listu. Czyli są uczestnikami cierpień, podobnie jak Chrystus, który też cierpiał z powodu sprawiedliwości. Błogosławieni są z powodu cierpień dla sprawiedliwości. To jest błogosławieństwo. I też Piotr im to tłumaczy, bo oni nie do końca to rozumieją, albo generalnie nie bardzo w ogóle to rozumieją. Że to jest błogosławieństwo. 14 mówi, jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na was, który przez nich bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Czyli błogosławieni są z powodu cierpień dla sprawiedliwości. I co? Duch Boży spoczywa na nich podczas prześladowań.
I są znieważani.
Są znieważani, tak.
Z powodu imienia Chrystusa.
Są znieważani. Z powodu imienia Chrystusa. Tak, tutaj 16. Z powodu imienia Chrystusa. Co 16 werset mówi?
Cierpią jako chrześcijanin.
Czy tak, jeżeli ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. Dlaczego niech się nie wstydzi?
Ponieważ jest uczestnikiem.
Tak, ale tutaj też warto sięgnąć do Dziejów Apostolskich. Zobaczmy ten fragment. Tutaj jest nawet odnośnik. Bodajże 11 rozdział. Tutaj mamy ten 26 werset. Chyba o to chodzi. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami. I jeszcze 26-28. Zobaczmy. Teraz wam wytłumaczę, o co chodzi.
Wtedy Agrypa powiedział do Pawła: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem.
Mhm. Słuchajcie, bo o co chodzi? To nie było chwalebne nazywanie chrześcijanin. To było, jak to się mówi, obraźliwe. Pejoratywne, dobre słowo, tak?
Mhm.
Tak to się mówi, prawda? To nie było, to znaczy to nie nazywano wierzących chrześcijanami, że to o, coś, nie? To było obraźliwe. Typu, nie wiem, jak za granicą na Polakach ktoś powie Polaczek, tak? I teraz o co chodzi? No jeżeli ktoś, to Paweł mówi, wy się nie wstydźcie z tego powodu, bo oni o was tak mówią, ale wy uważajcie to za chwałę, bo oni nie rozumieją, co to znaczy żołnierz Chrystusa, ale wy wiecie, co to jest i nie wstydźcie się tego. Niech raczej tym imieniem Chrystus, pomazaniec, Jezus Chrystus, wielbi Boga. Czyli jeśli wam ubliżają z powodu tego, że wy jesteście naśladowcami, uczniami Jezusa, chrześcijanami, tak, to wy nie wstydźcie się tego, zobaczcie. Dlatego oni byli, są chrześcijanami i podążającymi za Chrystusem, czyli chrześcijanin to jest ten, który podąża za Chrystusem i zauważcie, że mogło być tak, że bo to jest, też musimy zobaczyć to o tych wierzących, że oni byli prześladowani. Wszyscy wiedzieli, że są innej wiary. Ubliżano im. Oskarżano ich o rzeczy, których nie zrobili. Pawła oskarżono, pamiętacie jak w Efezie? O co go oskarżyli? Że interes rozwala, że to jest ferment robi w mieście, że zaraz tutaj upadnie największy biznes w mieście, że on jest przestępcą, a on nic złego nie zrobił. Ale gotowi byli go oskarżyć o przestępstwo, którego on nie zrobił. Dlaczego? Bo on wykazywał prawdę o Jezusie Chrystusie i ludzie, to zaczęło się odbijać na interesie sprzedaży figurek Artemidy Efeskiej, tak? Interes zaczął podupadać. Mniejszy obrót. On im po prostu robił kryptoreklamę. Tak? Opowiadał o innym, większym Bogu niż Artemida Efeska. Tak? I to był problem. Więc tak samo zobaczcie tutaj. Wierzący głoszą Chrystusa, bo mają się wytłumaczyć z wiary. Tak? Wcześniej jest napisane w drugim rozdziale, czy w trzecim, popatrzcie, w drugim rozdziale. W 9 werset. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Czyli oni też mieli rozgłaszać cnoty Boga. To nie miało być chowane i nikomu nie mówione. Więc oni głosili Chrystusa, spotykały ich prześladowania. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Nie spodziewali się tych prześladowań, że one ich spotkają. Byli oskarżani. I teraz w obliczu tych prześladowań było niebezpieczeństwo, że co? Tak jak w liście do Hebrajczyków, że oni się cofną, że oni odwrócą się od Chrystusa. Dlaczego? Bo cierpienia spowodują, że oni zaczną się bać, więc lepiej zachować, lepiej wrócić do świątyni i mieć bezpieczeństwo, niż trwać w Chrystusie. A tam apostoł Paweł co mówi? Nie cofajcie się, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. W innym miejscu Paweł mówi, jeśli ja głoszę obrzezanie, to za co jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Skoro ja bym głosił obrzezanie, to nikt by nie miał do mnie pretensji, że ja głoszę Chrystusa, krzyż. Dlatego, bo wszyscy uważali, że trzeba się obrzezać, a Paweł mówi nie. Wystarczy wierzyć. Nie mówił, że nie trzeba się obrzezywać, mówi, wystarczy wierzyć. I to był problem i stąd był oskarżany Paweł, stąd był oskarżani wierzący, stąd byli oskarżani wierzący. Więc dlatego tutaj nie jest bez powodu, zobaczcie, że oni się wstydzą, boją, a apostoł Piotr mówi, że co? Nie wstydźcie się. Niech lepiej, raczej chwali Boga z tego powodu. Oddaj chwałę Bogu, mówi. Więc możemy zastosować tutaj taką notatkę, że są chrześcijanami, czyli podążają za Chrystusem i mają się tego nie wstydzić. Mają się tego nie wstydzić, czyli oni się wstydzą. Wstydzą się. Bo to jest takie określenie, ono było bardziej w kontekście, moim zdaniem, tutaj stąd, ubliżającym niż chwalącym kogoś. Ono było poniżające. Źle o nich mówiono po prostu i a, to są chrześcijanie. Dobrze, możemy iść dalej. Czy tutaj chcielibyście coś dodać, coś uzupełnić, może coś jest niejasne, jakieś pytania są co do tego, bo zaznaczam, że my to dość ogólnie omawiamy, ale jeśli macie jakieś pytania dokładniejsze, to mówcie, to ja... Nawet jeżeli dzisiaj tego nie będziemy omawiać, to ja powiem, kiedy to będziemy omawiać, ale będę wiedział, że takie pytania są i coś dla was jest niejasne. Więc nawet jeśli nie są to pytania związane z dzisiejszym studium, to antyreklamę. Tak, Wojtku, masz rację, nie kryptoreklamę, antyreklamę. Złego słowa użyłem, fakt. Antyreklamę im robię. Antyreklamę. Świetnie. Dziękuję za sprostowanie. Są domem Bożym, tak, Mikołaj mówi w 17 wersecie, są domem Bożym. Tak? Nikt nic nie chce dodać? Wszystko jasne? Dobrze, to idźmy dalej w takim razie. 17. Są domem Bożym, tak jak wcześniej przeczytaliśmy, budują się w świątynię duchową. I tak?
I od domu Bożego rozpoczął się sąd.
Tak, sąd
rozpoczął
się od wierzących. Oni są na sądzie.
Tutaj właśnie w 17, bo tak mi to teraz nie daje spokoju. Od domu Bożego rozpoczyna się sąd, ale to chodzi, rozpoczął się, to chodzi o ten sąd, nie wiem.
Dobrze, będziemy to omawiać. Będziemy to omawiać, będziemy to omawiać, bo to jest dość trudny fragment, dlatego że on się nie kończy na tym wersecie, ale dalej jest, a ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzieś się znajdzie bezbożny i grzesznik. To on jest zbawiony, czy on będzie z trudnością zbawiony? O co chodzi? A dalej jest napisane, tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy dobrze czynią.
No,
i tu w tym wersecie, w tym zdaniu jest odpowiedź na pytania wcześniej postawione.
No, mnie zmyliło to właśnie, że już rozpoczął się ten sąd.
Ale omówimy, no bo rozpoczął się, tak, tylko że pytanie o co chodzi z tym
nie
sądem.
Zaczęło.
Tak, tak, tutaj też zahaczymy no właśnie, Piotr tutaj moim zdaniem, jak się to dobrze zrozumie, to jak się zrozumie to, to potem się nie ma problemu z tak zwanym pochwyceniem Kościoła. Nie ma się w ogóle z tym problemu. Jak się to zrozumie, Także, także cierpliwości, słuchajcie, bo to jest ciekawy fragment i ja postaram się go dokładnie omówić, tak jak rozumiem, i sami wtedy ocenicie, czy to się trzyma, jak gdyby, tylko że mówię, no po kolei. Bo ten list jest o tyle trudny, że tutaj ciężko jest rozważać to rozdział po rozdziale. Bo byśmy wtedy za każdym rozdziałem wracali do prześladowań. I powielalibyśmy argumenty i tracilibyśmy czas, więc jak gdyby ten list prawdopodobnie jednak, tak jak wcześniej, będziemy rozważali zagadnieniami. Bo inaczej to po prostu się będziemy ciągle powtarzać. Co wtorek i będziemy mieli powtórkę. Także ja spróbuję parę takich tematycznie zrobić i sobie omówimy to również, także niech Bóg to poprowadzi. Ja mam taki pomysł, wcześniej to robiliśmy, troszeczkę jeszcze zupełnie to, o niektóre zagadnienia troszeczkę sobie szerzej to omówimy i mam nadzieję, że to będzie jasne wszystko. Jeśli Bóg da łaskę. Więc rozpoczął się sąd od wierzących, to jest fakt, bo tak jest napisane. I co mamy 19 werset, zobaczcie. Połączcie to z 4,16. 4,19 z 4,16.
Że cierpienia u chrześcijan są z woli Bożej.
Tak, cierpiąc z powodu sprawiedliwości, cierpią według woli Bożej. Tak. To jest bardzo ważne zdanie, jedno z kilku, bo Piotr, pamiętajcie, powtarza to i dlatego to jest takie kluczowe stwierdzenie, bo Piotr i tutaj to mówi i wcześniej mówi, to jest łaska u Boga, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie, bo to też jest bardzo ważne, raz mówi ze względu na posłuszeństwo, potem ze względu na sumienie, cierpiąc niewinnie, to są synonimy określające całego człowieka, dlatego że potem tutaj mamy, że odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez, że chrzest jest odpowiedzią czystego sumienia przez Boga, od Boga, tak? To jest bardzo ważne wszystko. Że cierpienia nie są tylko wynikiem bezmyślnego posłuszeństwa Bogu, takiego, wiecie, żołnierskiego, takiego nie zgadzam się z tym, ale tak trzeba i tak robię. Nie, to jest wyraz również sumienia. Człowiek to robi z pełną świadomością, tak? Musi to robić, musi rozumieć, dlaczego to robi, tak? I to musi być dobrowolne, nie z musu. Bo Chrystus dobrowolnie cierpiał, nie z musu. To jest wszystko bardzo ważne. Dlatego raz jest sumienie, raz jest z powodu sprawiedliwości, raz tak, Piotr pisze, ale to jest to samo. Czyli cierpią z powodu sprawiedliwości, cierpią według woli Bożej i cierpią czyniąc dobrze, a nie czyniąc źle. Tak jak wcześniej było napisane w 3,17 i 4,16, cierpią jako chrześcijanie. 2,19 to jest bowiem łaska u Boga, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Próbowanie wiary. Także to jest wszystko połączone ze sobą. Coś dodać chcielibyście? Możemy dalej? To czytajmy 5 rozdział. Jeśli tu jest wszystko jasne, to 5 rozdział.
Czytać?
Tak.
Starszy, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, ale jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały, w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. Pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.
Amen. No dobrze, to co tutaj mamy o Piotrze?
Świadkiem cierpienia.
Te również starszy, to jest jedno słowo, w innych tłumaczeniach przetłumaczone jako współstarszy, sum presbyteros, i to wskazuje, że on jest jednym z wielu. On się nie wywyższa ponad innych, tylko jest jednym z wielu i tak siebie określa, czyli jest jednym z tych, którzy pasą trzodę, jednym z wielu. Wśród was oznacza, że wśród was, razem, a nie nad wami. To też jest bardzo ważne słowo. Piotr nie uważa się za kogoś większego, nie uważa się za szefa ich, tylko uważa, że jest jednym z nich. Tak jak Jan, kiedy pisze, mówi też starszy. Starszy.
Jak to dzisiaj w świetle dzisiejszego?
No tak, nie. No Piotr również tutaj, tak, tak, tak. Piotr ma o sobie inne zdanie, niż dzisiaj wielu o nim ma. Jak to ktoś kiedyś ironicznie stwierdził, gdzie to było, to ja sparafrazuję. Gdyby Piotr dzisiaj zmartwychwstał i powiedział to, co tu powiedział, to by go ukamienowali. Za herezję. Tak, ironicznie mówiąc, to tak jak ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Maria dzisiaj mogła się wypowiedzieć na temat Maryi, to zaraz by ją zlinczowano. Tak to odbiega od prawdy o Piotrze, o tych wszystkich rzeczach. To ja tak troszeczkę ironicznie mówię, natomiast Piotr sam o sobie nie wypowiada się tak, jak dzisiaj wielu traktuje go i próbuje zbić na tym jakiś interes.
Dlatego listy Piotra bardzo rzadko w kościołach różnych są czytane.
A jeżeli już to są wybierane.
Obrazu tak. Piotra wykreowanego na przestrzeni.
Ale to tak na marginesie chciałem tylko, żebyśmy sobie zanotowali, że Piotr się uważa za współstarszego, za jednego, który jest pośród trzody. Czyli on jest razem z trzodą. Tak? Co jest jeszcze o nim napisane? Zobaczcie, pierwszy werset.
Świadek cierpień Chrystusa.
Świadek cierpień Chrystusa. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co jest napisane w pierwszym rozdziale, ósmym wersecie. To jest bardzo ważne, bo oni, adresaci, nie widzieli Jezusa. Natomiast Piotr mówi jako ten, który widział, był świadkiem cierpień, tak? I co mówi tutaj dalej? I uczestnik chwały, która ma się objawić, czyli Piotr jest świadkiem cierpień Chrystusa i uczestnikiem chwały, która ma się objawić razem z nimi. Więc Piotr mówi co? Ja widziałem, wy nie. Ale jesteśmy uczestnikami tej samej chwały. Czyli Piotr nigdzie nie stawia się wyżej ponad wierzących. I to miejsce jest bardzo znamienne tutaj. Co dalej o Piotrze, zobaczcie, mamy w 12 wersecie.
Napisał list przez Sylwana.
Sylwana, tak. Jest Sylwan, brat też w Chrystusie. I przez Sylwana, wiernego wam sługa, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc was. Więc tak, Sylwan mógł ten list pisać pod dyktando, ale równie dobrze Sylwan mógł ten list doręczyć gdzieś. I on poszedł dalej. Bo Piotr przebywa w konkretnym miejscu, słuchajcie.
W Babilonie.
W Babilonie. I to też jest takie miejsce, które jest bardzo trudnym miejscem i dla niektórych dość zagadkowym. Cóż to za Babilon? Tak, Hunt tutaj bardzo Hunt ciekawe spostrzeżenie robi, że kiedy się pyta niektórych apologetów katolickich, skąd wiedzą, że Piotr był w Rzymie. I wtedy niektórzy cytują ten fragment. Mówią, widzisz? W Babilonie był. A Hunt mówi, ale sami sobie strzelają gola, takiego przysłowiowego, bo kiedy w objawieniu jest to Babilonie, to im nie pasuje, że to może, że to jest Rzym, tak? I mówi, sami sobie jak gdyby tutaj robią problem, tak? Bo tu mówią, że Rzym może nazwany być Babilonem, a tam już tym Babilonem nie jest. I to tak wykazuje taką sprzeczność. Nie, taką sprzeczność, że oni sami sobie problem stwarzają, tak? Bo tą interpretacją robią sobie kłopot z objawieniem, tak? Ale to tak na marginesie też mówię, bo zaraz dojdziemy do tego. Pisze list za pomocą Sylwana, ale nie jest wykluczone, że za pomocą Sylwana ten list jest właśnie tam dostarczony, bo Piotr gdzieś jest i rozsyła ten list do tych, którzy są rozproszeni w Azji. Czyli ten list trzeba było do Azji dostarczyć, więc najwyraźniej Piotr w Azji nie jest. W którymś z tych tam miejsc.
No i ma syna Marka.
I ma syna Marka, tak. Ma syna Marka. Niektórzy też mówią, że to nie jego syn, a jakiś tam przybrany, tak jak Paweł mówi, że ma tam syna, tak, tego do Filemona pisze, że tam syna, którego urodził w więzieniu, wy jesteście dzieci moje, tak. Ale tam wyraźnie widać z kontekstu, że nie chodzi o koligację krew z krwi, kość z kości, że to nie chodzi o koligacje rodzinne, tutaj takie w ciele, cielesne, a chodzi o sprawy duchowe, bo kontekst na to wyraźnie wskazuje. Tutaj kontekst nie wskazuje absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że o ile o Sylwanie mówi wiernego wam brata, i tu kontekst wskazuje, że chodzi o wiarę, o tyle, jeżeli robi, pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn, Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, ten Kościół w Babilonie też jest razem z wami wybrany, czyli w Kościele to jest wierzący, i Marek, mój syn. I teraz, gdyby to chodziło o duchowe kwestie, to tu Marek nie pasuje jako, no bo Kościół w Babilonie, ale Marek, mój syn. I nie ma już dodane w wierze, w Chrystusie, tylko mój syn. Kościół w Babilonie razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Więc kontekst zdania wskazuje, że chodzi o koligacje rodzinne. Tak uważam, to jest najlogiczniejsze i tutaj nie trzeba wtedy nic kombinować z tekstem. A że Piotr żonę miał, bo już nie żyje, to nie ma teraz, tak? Ale żonę miał, więc nic nie przeszkadza, żeby miał również syna Marka, który się nawrócił. I razem z nim był w tym Babilonie. W czym jest problem, ja nie rozumiem. Skoro miał żonę, to dlaczego miał być bezdzietny? Rozumiecie, więc jaki problem jest potraktować, że to jest jego syn, rodzony syn? Tak? Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie trzeba uduchawiać tego fragmentu, tylko można przyjąć go dosłownie, ponieważ on w niczym się nie kłóci z całym tekstem. Więc ma syna Marka, tak? Ja mam zanotowane i tego się trzymam. Natomiast jeśli chodzi o ten Babilon, słuchajcie, jest kilka interpretacji. Pierwsza, bez interpretacji, że to jest miasto Babilon, ponieważ Babilon, mimo że nie był miastem tak jak kiedyś, bo on został zniszczony, ale tam mieszkali ludzie wierzący. W ogóle tam mieszkali ludzie, może w niewielkich, nie było to jakieś potężne miasto, ale tam ludzie cały czas mieszkali, przez bardzo długi czas. Więc niewykluczone jest, że to mogło być miasto Babilon, albo to znaczy tam ten
obszar.
To już nie w sensie miasto takie jak to było, ale siedlisko, tam mieszkali ludzie. I z tego miejsca Piotr pisze list. Nie było to jakieś, nie wiadomo, kilka tysięcy kilometrów od Jerozolimy. Owszem, był to kawał drogi, trzeba było ze 2-3 miesiące pójść, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że tam żyli ludzie i Piotr mógł tam dotrzeć. Bo owszem, Piotr był w Jerozolimie, ale to nie oznacza, że nie mógł dotrzeć do Babilonu, do wierzących tam. Więc historia z Dziejów Apostolskich zbyt dużo o Piotrze nie mówi, o jego wędrówkach, tylko na początku wspomina te miejsca, w których chodził. Wspomina też, że kiedy Paweł przyjechał rozstrzygnąć sprawę, czy obrzyzywać wierzących z pogan, czy nie, to Piotr wtedy był w Jerozolimie, ale nie zmienia to nie uniemożliwia to tego, żeby Piotr nie mógł dotrzeć do Babilonu, tam do wierzących. Albo tam wręcz poszedł i tam mógł głosić Ewangelię i tam się ktoś nawrócił z Żydów. Tam też na tych terenach mogli mieszkać. Ja nie upieram się przy tym, ale jeżeli tekst jest dla mnie możliwy do zrozumienia dosłownie, to ja pierwszą rzeczą, jaką biorę, to jest dosłowne zrozumienie tekstu. Jeśli ktoś mi udowodni, że to jest absolutnie niemożliwe, że tam wtedy była pustynia, dzikie zwierzęta biegały i ani jednego człowieka nie było, to ja wtedy będę szukał przenośni, szukał jakiegoś innego rozwiązania. Ale do takich informacji ja nie dotarłem. Druga interpretacja to jest taka, że chodzi o miasto Rzym. Właśnie. A jeszcze inne mówi, że chodzi właśnie o Jerozolimę. A właśnie stąd takie interpretacje, że tam też było pomieszanie. Że Jerozolima była miastem, w którym to był tygiel różnych wyznań. I Piotr przebywał w Jerozolimie po prostu. Natomiast, żeby udowodnić, że to był Rzym czy Jerozolima, trzeba ekwilibrystyki troszeczkę intelektualnej i trzeba po prostu mieć siłę przekonywania, żeby kogoś przekonać do Rzymu albo do Jerozolimy. No bo zaraz się budzi, a dlaczego Jerozolima? A dlaczego Rzym, tak? Dlaczego Rzym? Dlaczego akurat Rzym? A jeżeli ja to potraktuję jako Babilon, to ja w zasadzie nie muszę niczego udowadniać, bo powiem, bo tak jest napisane. I nie jest napisane, że to było super potężne miasto, tylko że tam żyli ludzie. I dla mnie to jest najprostsze wytłumaczenie i tego się na razie trzymam. Lepszego nie znalazłem. Nie znalazłem jakichś informacji, ale też nie szukam ich intensywnie i specjalnie, bo jak zaczniecie szukać, to znajdziecie artykuły, które będą, nie wiem, wam sprzedawały różne jakieś teorie prawie spiskowe na temat, że Jerozolima jest B, niedobra, tak, że to diabelskie miasto, a Biblia mówi, że to jest miasto Boga. Prawda? Czy Rzym, że to jest to miasto? No tak, ale też trzeba udowodnić, że to jest to miasto, tak, że to jest Rzym. Wtedy będą argumenty z objawienia, ale tam też trzeba zinterpretować, a nie jest to proste? Nie jest to proste zinterpretowanie, że chodzi o Rzym. To są też argumenty pośrednie. Aczkolwiek bracia tak argumentują. Ja trzymam się tego Babilonu i tak nauczam, a wy sobie możecie sami zinterpretować, co to jest. Ja mówię, że to jest Babilon. Natomiast jedno jest pewne, nie jest to na pewno na terenie, na którym są rozproszeni wierzący. Bo on do nich list posyła. Więc na pewno na tym terenie nie przybywa gdzieś indziej. Więc podsumowując, przekazuję pozdrowienia od wierzących z Babilonu i od swojego syna Marka. Taką mam notatkę zrobioną. Jeśli komuś ona pasuje, możecie zapisać. Jeśli nie i macie jakieś dobre argumenty, że to jest inaczej, to też bardzo chętnie wysłucham, jak ktoś będzie to chciał przygotować krótko. Aczkolwiek bardzo bym prosił, żeby to było biblijnie uzasadnione, tak? Że ten Babilon to nie jest Babilon. No.
Upadek Babilonu, tego miasta, to gdzieś tam 300 rok już po Chrystusie, taki jakby ostateczny, czyli jeszcze przez 3 wieki mniej więcej to miasto, tak jak sobie czytam, istniało, tak? Nie w tej świetlności, co kiedyś, ale gdzieś tam istniało. Tak? Gdzieś tam historycznie pewnie można to sobie gdzieś tam doczytać jeszcze. Ale nie ma tak, że absolutnie właśnie to było pustkowie i tam absolutnie nic tam się nie działo, tak, bo deszcz, siarki, spadł jak na Sodomę i nic nie było. Nie, to nie tak.
Także ja też podobne rzeczy przeczytałem. Trochę się przy poprzednim studium interesowałem tym Babilonem, trochę poczytałem sobie też informacji i no, to, co przeczytałem, to jak mnie to przekonuje, wam przedstawiam. Natomiast bez względu na to, jak potraktujemy ten Babilon, nie on jest tematem listu. Nie on jest sednem tego listu i to jest jakaś kwestia bardzo marginalna. Aczkolwiek też na niej się uczymy, czy jesteśmy w stanie przyjąć tekst tak, jak jest napisany, jeśli go rozumiemy dosłownie, czy z powodu własnych przekonań, tak, nie jesteśmy w stanie tego przyjąć dosłownie, a po prostu chcemy za wszelką cenę znaleźć tu coś, czego tu nie ma. To też jest bardzo ważne, jak my podchodzimy do tekstu. Tak? Czy z góry zakładamy, że chcemy tu coś innego, czy czytamy tekst, jeżeli on jest zrozumiały dosłownie, przyjmujemy go dosłownie. W kwestii lokalizacji, bo to jest bardzo taka prozaiczna kwestia. No to teraz przechodzimy do wierzących. Są wśród nich starsi przełożeni, tak? Wśród nich.
I młodsi. W piątym.
Tak, tak, są i starsi, tak, i młodsi. Z tym, że tutaj ci starsi i młodsi to należałoby podzielić, dlatego że w pierwszym wersecie jest mowa o starszych, czyli o przełożonych, a w wersecie piątym o starszych i młodszych wiekiem. O zwykły szacunek dla starszych, którego dzisiaj bardzo często nie ma w świecie. Tam chodzi o szacunek do starszych w wierze, starszych wiekiem, młodszych, tak? I też tutaj jest takie, zauważcie, zalecenie, żeby się też i starsi, dojrzalsi nie wywyższali nad młodszych, żeby nie dominowali nad nimi, żeby jedni byli ulegli drugim. To jest bardzo ładny fragment, który się czyta w całości, to widać, że on uczy właściwej postawy bez względu na to, kim jesteś, ile masz lat i jak długo wierzysz. Bo ona wynika z postawy wewnętrznej. czyli są wśród nich starsi, czyli przełożeni. Po kolei, zaraz dojdziemy do tego, co mówisz, ale najpierw po kolei sobie pójdziemy. Trzeci werset mówi, że są kim? Trzodą Boga, stadem, stadem Pana. Drugi werset, tak, tak, stadem Pana. W sumie drugi, trzeci, tak, drugi, trzeci werset. Są stadem Pana, trzodą, tak. Przyrównani są do owiec. Bo tu jest takie porównanie, pasterz i owce. Natomiast zauważcie, że oni z jednej strony mają paść stado Boga, a z drugiej strony są pośród, czyli są w stadzie, bo w stosunku do Chrystusa są stadem.
Tak, no tak.
To jest bardzo ważne, że nie są nad, że w żaden sposób nie są kimś więcej niż częścią stada. Bo to jest też z owiec wzięte. Owce idą za pasterzem, tak? Ale zauważcie też, ja trochę oglądałem tych owiec, jeśli ja się mylę, to niech mnie ktoś bardziej owczy poprawi, ale też owce są tak ustawione, że niektóre owce są w przewodnicy stada i te owce idą pierwsze i potem za nimi inne. Nie wszystkie, nie ma, tak, jest zależność w stadzie też. Więc jak gdyby ja tak bardziej obrazowo patrząc, to tak bym to widział, że to są w stadzie, ale oni też są stadem i wszyscy idą za pasterzem, ale ktoś prowadzi. Tak bym to wytłumaczył. Ale oczywiście nie jestem specjalistą od owiec. Mówię tyle, co tam gdzieś tam trochę przeczytałem i się filmików naoglądałem, jak te owce tam biegają. To też nie wszystkie na hura, ale najpierw kilka najodważniejszych, a potem reszta za nimi. Tak to wygląda. Więc są wśród nich starsi, przełożeni, wszyscy są trzodą Bożą. Zobaczcie werset ten piąty, są wśród nich różni wiekiem, tak? Janek Kida mówi, że dobrze mówię, no to już jest dla mnie jakaś tutaj wskazówka, bo Janek też tam trochę się tym interesuje, zresztą rolnik, wiele lat był rolnikiem, także też pewnie się zna na tym. Czyli są wśród nich i starsi w wierze, młodsi w wierze i w różnym wieku osoby są, także widzimy, że to jest no, przekrój, jeżeli chodzi o te kwestie, byśmy dzisiaj tak to powiedzieli dzisiejszym językiem pokoleniowe, także i starsi, i młodsi się nawracali. Mają być wzorem dla stada, tak, tak Marzena, mają być wzorem dla stada. Będziemy sobie omawiać postawę wszystkich po kolei. Dalej zobaczcie siódmy werset. Bóg ma o nich.
Staranie.
Troszczy się o nich. Tak, troszczy się. Bóg się o nich troszczy. Troszczy się. Bóg o nich troszczy się. Dalej.
Są mocni w wierze w dziewiątym.
Słucham?
Mocni, a w ósmym jeszcze.
Ale w ósmym.
Że mają przeciwnika.
Mają przeciwnika. Chodzi wokół nich przeciwnik, diabeł, który na nich czyha. Czyli są zagrożeni atakami diabła. I teraz jesteśmy przy końcu listu. I chciałbym, żebyście zobaczyli jedną rzecz, bo ten przeciwnik, diabeł, który wokół chodzi, my będziemy sobie omawiać pewne rzeczy, zagrożenia, tak? Oddzielne studium będzie, ale chciałem teraz zasygnalizować pewną rzecz, która ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o obserwację adresatów. Zobaczcie sobie od początku, drugi rozdział, I mamy tutaj fragment, 12 werset i dalej, ale chciałbym ten 12 werset zwrócić uwagę. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, wypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia, czyli oskarżają ich jako złoczyńców. Potem mamy to powtórzone w rozdziale trzecim, 15-16 werset. Ci, którzy mówią o was jako o złoczyńcach, byli zawstydzeni. Dajcie każdemu spokojnie, z łagodnością i bojaźnią odpowiedź z wiary. Dalej, 14 werset mówi, nie bójcie się ich gróźb, ani nie lękajcie. Tak? Dalej mamy, żebyś nikt nie cierpiał jako morderca, lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu. I Piotr dalej mówi, nadszedł bowiem czas, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeśli się rozpoczyna od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? I teraz popatrzcie, a tu pisze, przeciwnik chodzi wasz jako, jak diabeł chodzi jako lew ryczący, tak? Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia, które tu są opisane, czyli diabeł chodzi jak lew, żeby pożreć, to w jaki sposób? No doświadczenia, które na nich przychodzą, są tymi atakami, tak? Ten strach, ci ludzie, którzy tam ich prześladują, to są ataki diabła, tak? Z powodu wiary. Ale z drugiej strony to jest łaska od Boga, jeśli oni są posłuszni Bogu i cierpią. Bo diabeł co chce? Co chce diabeł od nich? Popatrzcie w kontekście. Żeby zaczęli się bać, żeby przestali być posłuszni, żeby przestali dobrym postępowaniem zamykać usta ludzi.
Ale postępować tak samo.
Tak.
Ale i głosić.
Diabeł chce, żeby oni przestali być pobożni, żeby się zasymilowali z tymi ludźmi, żeby wrócili do tego, żeby po prostu...
Nie głosili, żeby się nie ujawnili.
Tak, żeby nie cierpieć. I wtedy bierze ich do tańca. I teraz mówi, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Więc żeby zobaczyć w kontekście, że te zabiegi diabelskie to są te wszystkie sytuacje związane z doświadczeniami, które oni przechodzą. I on chodzi jak lew ryczący, więc Bóg dopuszcza doświadczenia, żeby one wypróbowały wiarę. A diabeł chce, żeby oni w tych doświadczeniach przestali trwać, żeby przestali być wierni Bogu i żeby zaczęli żyć jak wszyscy dookoła. Dlaczego? No bo wtedy nie będzie tego problemu. Nie będę już na ciebie mówić chrześcijanin, nie będę już ciebie pomawiać o te rzeczy, bo ty przestaniesz je robić. Ty zaczniesz, nikt ci nie będzie mówił, a czemu ty już z nami nie imprezujesz, no bo zaczną z powrotem. Ale wtedy odchodzą od wiary. Tak? I diabeł już ich ma. I o tym tu jest mowa, bo Piotr tu podsumowuje cały list. Więc różne są interpretacje tego diabła, jak on tam próbuje, tak, przeciwstawcie się mocniej wierze. Tu absolutnie chodzi o jakieś czynności, nie wiem, religijne, typu gromienia czy inne kwestie, które niektórzy też chcieliby tutaj widzieć, ale zauważcie, że w kontekście całego listu i tego fragmentu mówi, dlatego że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Nie dajcie się diabłu. Nie przestańcie być posłuszni Bogu, bo nie tylko wy to przechodzicie, wszyscy. Często brat, siostra pyta, a te wszystkie doświadczenia, te złe myśli, to wszystko, ci ludzie dookoła, to tylko ja? I wiecie, człowiek się zastanawia, czy ze mną wszystko w porządku? A Piotr mówi, bardzo w porządku, wszystko w normie, nie tylko ty to masz, tylko na różne sposoby, rozumiecie? I to ma ich podbudować. I to podbudowuje wierzący. Dlaczego? Bo on wie, że jest wszystko w normie. W normie przestaje być, jeśli ty przestajesz być prześladowany, bo twoje postępowanie się zmieniło. I Piotr mówi, to jest niebezpieczeństwo, że wy zostaniecie złapani przez diabła. Więc wyjaśniam to, żeby zobaczyć, jaki problem mieli adresaci. Oni po prostu musieli być umocnieni, żeby trwać, żeby nie przestać być posłuszni Bogu w obliczu doświadczeń. Żeby nie dać się diabłu, bo jakby przestali, to tu jest napisane. On was pożre, czyli pójdziesz w świat, to cię pożar. W tym sensie. O to chodzi. Więc zanotujmy sobie. Chodzi wokół nich przeciwnik diabeł, który na nich czyha, czyli przechodzą doświadczenia, w których nie powinni zgrzeszyć, nie mogą zgrzeszyć. Bo bardzo łatwo jest zgrzeszyć, bardzo łatwo jest zachować się niezgodnie ze Słowem Bożym. I wtedy wychodzą wszystkie różne rzeczy ze starego życia. Bo człowiek zaczyna się upadabniać już potem nie do wierzących, a do niewierzących. I nieważne już wtedy, co o sobie myśli. Ale to już jak gdyby odrębny temat jest, bo to studiowaliśmy w innych listach. Co o nich jeszcze wiemy? 9 werset mówi, że mają w świecie braci, którzy też cierpią, czyli nie oni jedni na tym tam terenie przechodzą prześladowania. Wierzący tam, gdzie są i są posłuszni Bogu, będą przechodzić prześladowania. Z różnych stron. Z różnych stron. A to też widzimy i w listach apostolskich, że nawet wierzący wierzących potrafili prześladować, poniżać. Paweł, jak pisze do Koryntian, to tam naprawdę musi naprawdę wykazać się wielkim posłuszeństwem Bogu i taką miłosierdziem, wyrozumiałością, cierpliwością, żeby błogosławić tych, którzy kwestionują jego apostolstwo. No, słuchajcie. Także trzeba wszystko to tutaj wziąć pod uwagę. Są powołani, 10 werset mówi, do wiecznej chwały przez Boga. Tak, są powołani, 10 werset mówi, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas, Piotra i ich, powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Czyli przychodzą doświadczenia, ale one są krótkotrwałe. Tak, chodzi, Rafał, o cierpienia. Dokładnie, tak to tłumaczyłem też. Rafał tutaj napisał, dobrze. Są powołani do wiecznej chwały. Są obdarowani przez... Boga, wieczną chwałą. Co jeszcze tutaj mamy w 12? Dlaczego tu pisze krótkotrwałe cierpienie? Jak to widzicie?
No bo do wieczności prowadzi.
No właśnie, bo tu jest...
W porównaniu
z wiecznością one są krótkotrwałe. Na tej zasadzie. To nie tak, że one tam parę minut... Nie, to może być całe życie. Ale w porównaniu z wieczną chwałą, to nawet 100 lat jest chwilą. To dlatego Piotr tak mówi, że to są krótkotrwałe cierpienia, że one nie będą trwały dłużej niż tutaj życie. Więc oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale Piotr, też musimy też spojrzeć na to, że Piotr nie był tym, który uciekał od doświadczeń, nie był tym, który doświadczeń nie przechodził, więc jeśli on tak pisze, on takie wnioski wyciąga, to też możemy naśladować naszego starszego brata w Chrystusie, prawda? I apostoła. Więc skoro on tak pisze, to tak się da. O to chodzi, słuchajcie. Bo co, jeżeli coś Paweł pisze, czy Piotr, czy Jakub, to oni byli z tej samej gliny, jak to mówię, jak co my. Więc skoro oni tak piszą, że tak można, to znaczy, że tak się da. To nie są teoretyczne rozważania gdzieś tam kogoś. Nie, tak się po prostu da. Tylko, że po prostu, jak Piotr mówi, trzeba trwać w wierze. Więc też trzeba na te doświadczenia spojrzeć w ten sposób. Nie jest łatwo, kiedy one odchodzą, jest lżej spojrzeć na te doświadczenia z perspektywy, ale kiedy one są, też należy pocieszać się tym, jak mówi Piotr, że one są krótkotrwałe. Że ty tutaj cierpisz, ale pamiętaj, przed tobą wieczna chwała w Chrystusie Jezusie. Pamiętaj, że nie ty jeden, tak? Są powołani do wiecznej chwały przez Boga. Ich doświadczenia trwają tylko tutaj, teraz.
Jeszcze odnośnie grzeszenia chciałam pytanie powrócić do 8 wersetu. Chodzi o to, żeby nie trwać w grzechu, bo nie zawsze wychodzi tak podczas prób, nawet jak ze swojego życia wiem. Chodzi o to, żeby nie trwać w grzechu, tak? Oczyszczać się i dalej walczyć.
Ale jeśli czuwamy, tak mi się wydaje, to... Nie.
Tu nie chodzi o to, co mówicie. Tu Piotr tej kwestii nie porusza, żeby nie trwać w grzechu. To Jan porusza ten problem. A Piotr tego z innej strony na to patrzy. Piotr, musicie spojrzeć na to w kontekście listu. Nie wszystkie listy poruszają każde zagadnienie pobożnego życia. Jedne tak, drugie inaczej i nie należy do Piotra wkładać Jana i na odwrót. Można nimi się posiłkować, można tłumaczyć pewne rzeczy, ale Jan mówi to z innej strony, a Piotr opowiada z innej strony. Jakub mówi z innej strony i tu jest z innej strony. Piotr mówi o tym, że w obliczu prześladowań człowiek może zacząć od nich uciekać. I żeby tego nie robić. Bo uciekanie od prześladowań powoduje, że człowiek zaczyna odchodzić od posłuszeństwa Bogu, bo musi zacząć robić coś, żeby go te prześladowania przestały spotykać. I kiedy zaczyna tak robić, to znaczy, że dał się złapać diabłu. Rozumiecie? W tym kontekście, a nie żeby nie trwać czy trwać. To jest inne zagadnienie. Oczywiście można je tutaj spróbować rozważyć, ale to nie jest sedno listu.
Inny aspekt
niebezpieczeństwa popadnięcia w grzech. Oczywiście one się zazębiają, bo jeżeli człowiek próbuje uciec od prześladowań, nie pasuje mu to, to się pojawiają inne elementy w życiu, inne jak gdyby kwestie. Życie jest złożone z wielu różnych wydarzeń, wielu różnych myśli, wielu różnych kwestii, które się pojawiają. Człowiek, który zaczyna grzeszyć, uciekać, za chwilę od doświadczeń zaczyna mało rozumieć Słowo Boże, zaraz zaczynają nerwy się pojawiać, zaraz zaczyna się oddzielenie od wierzących robić, wszystko się nie... Słuchajcie, no różne rzeczy mogą się dziać. No różne rzeczy mogą się dziać wtedy z człowiekiem, naprawdę. Nauka o pobożności zaczyna przeszkadzać, bo ten człowiek nie chce tego robić, wiecie, i jak gdyby się pojawiają różne kwestie, tak? Nerwy się pojawiają, wiecie, no sami, to dziś jesteście wierzący. Jak sam człowiek zaczyna być niewposłuszny Bogu, nagle, to co w pierwszym momencie się pojawia? Jeszcze widzisz cokolwiek, nie? Że nie wiadomo czemu, ale się irytujesz, bo to powiedziane, to... Ktoś ci zwróci uwagę od razu. Wiecie, to jest właśnie ciało, nie? I różne kwestie się pojawiają, ale dlaczego? Bo człowiek chce uciec od pewnych rzeczy. Natomiast można sobie na to bardzo szeroko spojrzeć, natomiast moim zdaniem nie tędy droga. Trzeba się skupić na Piotrze. Tak jak się skupialiśmy na Janie, widzieliśmy pewne rzeczy, tak jak na Jakubie, który mówi o grzechu, o niewłaściwej postawie, tak jak rozważaliśmy, tam bardziej należy szukać odpowiedzi na te pytania. Piotr mówi o doświadczeniach. Dlaczego? Bo ci wierzący nie wiedzieli, czy te doświadczenia powinny być, czy nie. I to było sedno. Chcę, żebyśmy to zobaczyli. Żebyście to jak gdyby zobaczyli. Że tu jest problem. A to się też przekłada na pewne rzeczy. No bo jak popatrzymy na 4 rozdział, jeśli ktoś chce uciec od doświadczeń, to do czego wraca? Do ludzkich pożądliwości. A one się różnie przejawiają w jego życiu. Nie każdy był Menelem, tak, który codziennie wypijał pół flaszki. Nie każdy chodził do domu publicznego też, tak? Nie każdy chodził kraść po sklepach, ale każdy miał swoje grzechy. i każdy w jakiś sposób dawał ujście swoim potrzebom. Jeden tak, drugi inaczej, jeden w większym stopniu, drugi w mniejszym. Różnie to bywało, prawda? Natomiast tu chodzi o to, że ten człowiek zaczyna do tego wracać. Po prostu. On chce uciec od tego, żeby o nim tak nie mówiono, żeby tak na niego nie patrzono. I o tym mówi moim zdaniem Piotr. I tak mnie przekonuje tekst. Więc dobrze wszystko, Małgosia, natomiast wydaje mi się, że nie to jest sednem tutaj rozważania Piotra. Nie wiem, czy się wyraziłem jasno, czy nie zamotałem jeszcze tego gorzej, ale moim zdaniem nie wszędzie trzeba szukać, nie wiem, trwania, nietrwania w grzechu. Okej, okay, czyli są powołani do wiecznej chwały, są wybrani, 13 werset mówi. I 14 mówi, że są w Chrystusie. Czyli to są wierzący, są wybrani, są w Chrystusie. Okej, okay, i teraz podsumujmy sobie, bo się trochę rozgadałem, a czas leci. Okej, okay. Czyli Piotr, uczestnik chwały, świadek cierpień Jezusa Chrystusa, zna cel doświadczeń, zna i przekazuje go, jest starszym prezbiterem, ma syna i przebywa w Babilonie w czasie pisania listu. Adresatami są Żydzi i poganie zamieszkujący tereny dzisiejszej Turcji. Mniej więcej. Tak, żeby obrazowo powiedzieć, bo wiecie, Pont, Galacja, Kapadocja, Azja, Bitynia to są konkretne krainy, ale jeśli my dzisiaj, współcześni Polacy, mielibyśmy to określić, to najłatwiej jest powiedzieć mniej więcej tereny dzisiejszej Turcji. Czyli wierzący Żydzi i poganie zamieszkujący te tereny. Moim zdaniem bez ryzyka, bez strachu można tak powiedzieć, dlatego że dzieje apostolskie nam to bardzo łatwo potwierdzą. Ktoś powie, Piotr pisał tylko do Żydów, a Paweł tylko do pogan. I ktoś otworzy listy i wystarczy otworzyć pierwszy list z brzegu, Rzymian. I już widać, że nie. Więc to nie o to chodzi, więc też zastanawialiśmy się, tłumaczyłem wam, że przede wszystkim ten tu, a ten tu, co nie oznacza, że Piotr musiał pisać tylko do Żydów i do nikogo więcej nie miał prawa napisać, bo to nie jego działka. No absolutnie nie. I nie ma tutaj sensu nawet tutaj się...
Tak jak Paweł mieszał wyłącznie na pogan,
tak,
pierwszy,
tak, tak, tak. Trzeba też zobaczyć, że chodziło o coś innego, a nie o jakieś tam zabieranie sobie czegoś, tak. Czyli wierzący Żydzi i poganie zamieszkujący tereny dzisiejszej Turcji. Żyją wśród niewierzących. I doświadczają czego? Prześladowań z powodu wiary. Nie z powodu swojej głupoty, a wiary. Bo jak od głupoty, jakiejś tam niemoralności, to już ich problem, to już żadna chwała. Ale żyją wśród pogan i doświadczają prześladowań z powodu wiary. Z czym mają problem?
Ze zrozumieniem tego.
Tak, nie mieści im się to w głowie w pewnym sensie. Jak to jest, że my trwamy w posłuszeństwie, jesteśmy prześladowani, nie? Czyli są młodzi w wierze i potrzebują duchowego wzrostu, bo nie rozumieją, że te prześladowania są celowo i wolą Bożą wręcz, są łaską Boga.
I to jest właśnie kroczenie śladami Chrystusa.
Tak, tak, że to jest po prostu konsekwencja chodzenia, naśladowania Chrystusa. Są wśród nich ci, którzy nim przewodzą. Tak? Są wśród nich ludzie różni wiekiem i też dojrzałością, no bo to, że oni są świeżo nawróceni, to też nie znaczy, że się nawrócili, nie wiem, tydzień wcześniej wszyscy na raz. Tylko jedni wcześniej, drudzy później, ale jest problem ze zrozumieniem, dojrzałym zrozumieniem prześladowym. Czym są prześladowani?
I są wśród nich małżeństwa mieszane w wierze, jeśli to tak można.
Tak, są wśród nich ci, którzy mają niewierzących w rodzinach, a są tacy, którzy małżeństwa są oboje nawróceni. Czyli są różni, tacy, którzy mają...
Tak jak u nas.
Wierzący?
Jak wszędzie.
Ale czym my się od nich różnimy?
Niczym.
Tak samo pielgrzymujemy. Zostali obmyci Pana Jezusa krwią, tak? W sensie usprawiedliwieni z grzechów. Uwierzyli w Pana Jezusa, żyją nowym życiem, zerwali ze starym życiem, tak? Warto to zapisać. Są wśród nich ludzie różnego stanu, zawodu, płci. Na co czekają?
Na objawienie chwały Bożej.
Na objawienie Jezusa Chrystusa, na objawienie chwały Bożej. Mają wątpliwości, czy prześladowania pochodzą od Boga, czy są zgodne z wolą Bożą, tak?
Tak,
bo to
mają.
Piotr mają. Zostali zanurzeni.
Tak.
Tak. Okazali posłuszeństwo, czyste sumienie.
I są zagrożeni.
I są zagrożeni brakiem trwania w wierze. Są zagrożeni brakiem trwania w wierze, czyli te prześladowania będziemy sobie studiować, ale nie wiem, czy pamiętacie drugi bodajże list do Tesaloniczan, nie, pierwszy list do Tesaloniczan, kiedy Paweł tam był króciutko, głosił Ewangelię, potem musiał wyjechać i posłał Tymoteusza, żeby zobaczyć, czy oni w wierze trwają. Mówi, bo boimy się, martwiłem się, że wy tylko co nawróciliście się, jesteście prześladowani. Ja musiałem wyjechać i posłałem Tymoteusza, żeby się, i teraz się cieszę, że pomimo prześladowań wytrwacie wierze. Pamiętacie? To chyba w drugim rozdziale jest.
Tak.
Że Paweł tam tłumaczy, dlaczego posłał Tymoteusza, więc to była taka sytuacja również tutaj. Że mają trwać w wierze. Dobrze. Teraz zastosowanie. Dwa zdania takie, dwa pytania na zastosowanie. Dość ogólne, bo takich dokładniejszych to później pewnie trochę będzie. Jak moje życie się zmieniło po uwierzeniu w Pana Jezusa? Też warto sobie zadać to pytanie w kontekście tego, jakie było na początku, jakie jest dzisiaj. Czy rzeczywiście rozumiem, że doświadczenia w moim życiu są niezbędne? I czy potrzebują duchowego wzrostu, ale dość tak ogólnie, wiecie, żeby się zastanowić, bo czasami jest tak, że człowiek mówi, że potrzebuje duchowego wzrostu, ale nic w tym kierunku nie robi. Żeby wzrastać duchowo, tak? To dobrze brzmi, jest dobrym sformułowaniem, tak? Potrzebuję duchowego wzrostu, ale nic nie robię w tym kierunku. Natomiast też, jeżeli człowiek uzna, że potrzebuje duchowego wzrostu, to co robię? Bo Piotr mówi, zapragnijcie duchowego mleka, Słowa Bożego. Człowiek wtedy garnie się, chce poznawać Słowo Boże. Czy potrzebuję duchowego wzrostu? I to na dziś wszystko, słuchajcie, pomodlimy się.
Ja jeszcze mam jedną uwagę,
tak?
Potem czytałem na koniec.
Proszę, proszę.
Tego Babilonu, bo trzeba jasno dodać i się zobaczy księgę Izajasza, tak? 13 rozdział i Jeremiasza, 50 rozdział, 51 rozdział, że Bóg zapowiedział całkowite zburzenie, zniszczenie Babilonu i że nikt tam mieszkać nie będzie. Tak? I nawet, no właśnie, bo to co innego jak się mówi z głowy, a co innego jak się patrzy już w tekst, tak? I tylko widzę, ja się przeczytam 13 rozdział, 19 werset. I Babilon, ozdoba królestw, chluba majestatu Chaldejczyków, stanie się jak Sodoma i Gomora, kiedy Bóg je zniszczył. Nie będzie nigdy więcej zamieszkane, a nie zasilone z pokolenia na pokolenie. Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie odpoczną tam z trzodami i tak dalej. I w Jeremiasze jest to dużo szczegółowiej jeszcze podane. Ale i tak się faktycznie stało, VI wiek przed Chrystusem. Jednakże później, na przykład Aleksander Wielki, tak jak czytam, próbował odbudować miasto i tam nawet ponoć umarł i się to nie udało. I potem za naszych czasów Saddam Hussein próbował odbudować miasto w Iraku i też mu się to nie udało. I co nie oznacza, że tam jakby ludzka stopa nie mogła powstać. Tym bardziej, tak sobie teraz myślę, gdzieś tam prześladowani chrześcijanie, którzy w różnych miejscach się ukrywali, w różnych miejscach byli, czasami nawet takie tereny właśnie niezamieszkane były korzystniejsze dla nich niż takie bardzo zamieszkane, gdzie byli mocniej prześladowani. Ciekawostką jest to na koniec przeczytałem, że jak była wojna w Iraku, to polskie wojska i polska baza była właśnie w ruinach Babilonu i nawet nazywała się Camp Babylon czy coś takiego. Czyli Babilon, jakby żeby nie było, proroctwa się spełniły, Bóg spełnił to, co zapowiedział, tak? Co nie oznacza, że jakaś część chrześcijan, również z Piotrem, przez pewien czas tam nie mogła przebywać i z tego miejsca pozdrowić. To jakby jedno nie wyklucza drugiego. To chciałem sprecyzować, żeby nie było tutaj, żeby tak. Gdzieś tam o piśmie zapominamy i sobie coś wymyślamy.
Ale to jest jak gdyby szerszy temat.
Bardzo szeroki
dlatego,
temat. Apokalipsa wychodzi.
Tak, ale no właśnie, bo to jest też bardzo ważne, że są proroctwa w Izajaszu, w Jeremiaszu, są proroctwa, które się wypełniły, ale też są proroctwa, które mówią o tym, co się jeszcze stanie.
Tak.
Więc też dlatego mówię, jest jeszcze objawienie. I teraz trzeba zobaczyć, tak jak studiujemy Ewangelię, co się wydarzyło w 70 roku, co się jeszcze nie wydarzyło, jakie wydarzenia jeszcze będą miały miejsce. Tak samo tutaj był upadek wielkiego tego Babilonu, który był za czasów Nabuchodonozora, który zawładnął Judeą, wziął do niewoli wszystkich Żydów. Ten Babilon upadł.
Była Boża,
tak,
Boża interwencja.
No. Ale jest jeszcze, są wydarzenia omówione, które się nie stały, które są omówione w objawieniu.
18 rozdział.
Tak. I też niektóre, przynajmniej fragmenty proroctw mówią o tym. I teraz trzeba być z proroctwami bardzo ostrożnym, żeby nie potraktować za wypełnione te, które jeszcze są przed nami. I
to
też nie wziąć za te niewypełnione te, które już się wypełniły. Trzeba zobaczyć, co się stało z Babilonem, ale co się jeszcze stanie. Więc tutaj jak gdyby to jest bardzo szeroki temat. To jest temat tak zwany eschatologiczny, bo to jest nauka o końcach, o końcu czasów. Natomiast tutaj jak gdyby należy spojrzeć na to z perspektywy takiej bardzo, bardzo takiej ziemskiej, przyziemnej. Bez względu na proroctwa, Babilon nie był miastem, w którym żywej duszy nie było, że tylko zwierzęta i złe duchy były. Nie, tam mieszkali ludzie, tak? Nawet później, tak jak Rafał mówił, też próbowano odbudowywać, natomiast co próbowano zrobić? Wielkie miasto.
Nie dało się.
Nie dało się, tak? Bo to nie ten czas jeszcze. Także tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że nie ma, nie jest absurdalne, że Piotr napisał z miejsca faktycznie, którym był Babilon. Że to nie jest wykluczone i nie jest bezsensowne twierdzić, że coś takiego było.
No,
to tylko tyle.
Tylko ci, którzy mówią tak, że no nie, niemożliwe, no to powołają się jak gdyby na proroctwo, tak? No i w jakiejś części oczywiście mają rację, tak? Ale tak do końca jakby nie wiemy. Trudno powiedzieć, a biorąc jeszcze objawienie Jana 18 rozdział, no to w ogóle to coś, co jeszcze się nie wydarzyło.
To trzeba się nad tym naprawdę głęboko zastanowić.
Tak, tak. I jest bardzo dużo różnych interpretacji. Ale chciałem to uzupełnić, żeby,
okay, dzięki bardzo.
Żeby tu nie było, że coś mu pomijano.
To pomódlmy się.